każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Minęła godzina 10. Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na naszą audycję. Łączymy się z pierwszymi naszymi gośćmi. Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceszef Rady Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, wiceszef Rady Miasta.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Najpierw te tematy, które dotyczą nas wszystkich w całym kraju, niestety, nie tylko w całym kraju, na całym świecie. Oczywiście pandemia dzisiaj, ponoć ponad 31 tysięcy zakażeń, to powiedział rano w jednej z ogólnopolskich rozgłośni minister zdrowia. Od dzisiaj także wchodzą obostrzenia, o których dowiedzieliśmy się kilka dni temu. Obostrzenia właściwie wiedzieliśmy, że będą. Pytanie tylko, czy dadzą jakieś efekty, czy może trzeba zrobić krok dalej, a może według panów będą niepotrzebne. Jak panowie patrzą na to, co mamy od dzisiaj, no i na całą tę sytuację, która właśnie trwa, czyli szczyt trzeciej pandemii? Jerzy Sobolewski.
Tak jak pan redaktor powiedział, niestety żyjemy w takim czasie, że atakuje nas wirus. Musimy się do tego przystosować. Musimy sobie z tym radzić. To jest przykra rzecz, która nas dotyczy właśnie teraz. Tym bardziej, że idzie wiosna, idzie ciepło. Nie wiadomo, co dalej będzie, jak ten koronawirus się rozwinie. Nie ma w zasadzie odpowiedniej strategii do tego, co robić z tym wirusem, bo rozumiem, że nie nad wszystkim można panować, bo to jest rzecz, to jest choroba, z którą to jest taka walka z wiatrakami, że ciężko przewidzieć, co się dzieje, ale te obostrzenia i to wszystko, co się dzieje teraz, to rzeczywiście bardzo negatywnie wpływa na ludzi, na młodzież, na dzieci, na wszystkich, bo wszyscy cierpimy w zasadzie przez to, że jest taka, a nie inna sytuacja, tylko widzimy też, jaka jest sytuacja taka ogólnopolska. Ja osobiście uważam, że no, toniemy w takim sporze politycznym, który powoduje, że ta polityka stała się częścią pandemii i każdy ma swoje przemyślenia, jak z tym walczyć, co robić. Rząd do końca nie panuje nad tym, nie ma odpowiedniej strategii, bo przypomnę, w zasadzie wirus przyjechał w momencie, kiedy nie zostały zbadane, przetestowane osoby, które przyjechały z Anglii. Tu nikt nie miał na uwadze, że ci ludzie mają przyjeżdżać, tylko chodziło o to, że po prostu trzeba było stać, lekarze powinni stać na lotnisku i tych ludzi i testować, a tego nie było i od tego się po prostu wszystko zaczęło.
Panie radny, ja tylko mam taką prośbę do panów, jeżeli jesteście przy jakichś urządzeniach elektrycznych, to proszę, prosiłbym od nich odejść, bo chyba nam coś sprzęży, takie dostałem tutaj od mojego realizatora prośbę, także proszę odejść. Rzeczywiście, tak jak powiedział Jerzy Sobolewski, po tym jak wprowadzono obostrzenia tutaj ze strony opozycji w stronę rządzących, popłynęła informacja, że to właśnie ta kwestia świąt i powrotów z Wielkiej Brytanii, no tutaj nie przetestowano według opozycji i to był błąd. Co na to przedstawiciel rządzących Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość?
Czy na szczęście najjaśniejsza Platforma Obywatelska już nie rządzi, bo oczywiście gdyby rządziła, to by to przewidziała, wszystko sprawdziła, przygotowała służbę zdrowia, wcześniej oczywiście likwidując laboratoria, finansując dużo mniej służbę zdrowia, także na pewno byśmy byli dużo lepiej przygotowani. To jest jasne jak słońce, no niestety wyborcy cały czas twierdzą, że Platforma nie powinna rządzić.
I mogliście się przygotować.
Panowie,
proszę o kulturę, ja wiem, że w Platformie brakuje kultury, ale raz można się powstrzymać na pół roku i nie przerywać swoim adwersarzom.
Niech pan mówi normalnie.
Dobrze, to teraz tak.
Gdybyście wygrali, to byście byli przygotowani, panie radny, byście wszystkich badali, mimo że byście nie mieli laboratoriów, które likwidowaliście, niedofinansowaną służbę zdrowia, oczywiście wszystko by super działało.
Panowie, chwileczkę. Ja teraz wyjaśnimy sprawę na samym początku. Ja każdemu oddam głos, także proszę sobie nie przerywać, bo po pierwsze rozmawiamy niestety przez telefony. Gdybym miał taką moc, to bym nas wszystkich zaszczepił i byśmy siedzieli w studiu i rozmawiali. Byłoby łatwiej, ale niestety musimy przez telefony ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne. Słuchają nas mieszkańcy Gorzowa i bardzo bym chciał, żeby nas zrozumieli. Dlatego nie przerywamy sobie, ja oddam każdemu głos, będzie ad vocem, także spokojnie. Sebastian Pienkowski.
Dziękuję. No, panie redaktorze, rozumiem, że to jest zdyscyplinowanie mojego adwersarza, bo ja nie przerywałem. Także nawracając do wątku. Wszyscy wiemy, że Platforma by to lepiej zrobiła i pokłon dla moich przeciwników politycznych za to, że jeszcze miesiąc temu krytykowali rząd Prawa i Sprawiedliwości za to, że buduje kolejne szpitale. Dzisiaj bez tych szpitali byłaby jedna wielka tragedia. Czyli już mamy kolejną odpowiedź, co by było, gdyby rządziła Platforma Obywatelska. Niestety mija rok i mamy właściwie rozwój pandemii. Tak jak wiemy, no nie zależy to od nas. Działamy jak możemy, dostosowujemy tą całą sytuację do otaczającej nas rzeczywistości, więc rząd w tych trudnych warunkach reaguje adekwatnie. Wprowadzone są od dzisiaj rzeczywiście kolejne obostrzenia. Wiadomo, że jesteśmy już tym wszystkim zmęczeni, bo to trwa ponad rok, ale musimy to wytrzymać. W tym miesiącu następnym, czyli w kwietniu, do Polski ma trafić około 7 milionów szczepionek. W związku z tym te szczepienia powinny przyspieszyć. Premier rządu apeluje do opozycji, żeby wszystkie ręce na pokład wrzucić, żeby właśnie nie kłócić się to, co robi mój adwersarz obecnie, nie mówić rzeczy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, tylko po prostu wspólnie pracować na to, żebyśmy z tego wyszli, bo dzisiaj nie ma dobrego rozwiązania, bo pierwszy raz na świecie mamy na takiej skali problem i każde państwo się boryka i Polska na tle innych państw wygląda dobrze, jak nie bardzo dobrze, ponieważ radzimy sobie lepiej, mamy więcej punktów szczepień, mamy lepiej zorganizowaną służbę zdrowia, mamy poświęcenie lekarzy, pielęgniarek, którzy są powołani do tego zawodu i służą nam, są już wyszczepieni, więc mogą pracować. Rząd wprowadza pewne przywileje, czyli przedszkola i żłobki dla tych wszystkich służb, dla dzieci będą otwarte, żeby ta pomoc mogła być niesiona. Więc robimy optymalnie, co się udaje. Opozycja zamiast nas krytykować powinna nam podpowiadać, powinna szukać lepszych rozwiązań i wtedy na pewno z nich skorzystamy.
To przedstawiciel opozycji Jerzy Sobolewski. Ja tylko dopytam, bo rzeczywiście premier w trakcie swojego wystąpienia, zdaje się w czwartek, apelował do opozycji o jakąś pomoc, współpracę. Co powinna zrobić w tej chwili opozycja, co zrobi Jerzy Sobolewski?
Panie redaktorze, przykro słuchać to, co mówi kolega Pienkowski, ale jeszcze gorzej słuchać to, co mówi premier. Premier wychodzi i mówi do Polaków, że to, co się dzieje, to jest winna właśnie opozycja, że jest winna służba zdrowia i jest winna Unia Europejska, bo obraża lekarzy, którzy pracują w prywatnych szpitalach, obraża opozycję, która jest po to, przypomnę, że opozycja jest po to, żeby krytykować, żeby wytykać to, co się nie dzieje. A przede wszystkim, jeżeli tak jest doskonale, jak pan kolega mówi, to dlaczego ludzie PiS-u mówią, że jest PiS nieprzygotowany, rząd nieprzygotowany, jak poseł Sośnierz czy były minister Maksymowicz? Oni mówią, panie kolego, że pana rząd jest nieprzygotowany do walki z pandemią.
Mogę się mylić, ale jeśli chodzi o posła Sośnierza, to on jest z Porozumienia.
No to ale to jest razem, rozumiem, ale to jest Zjednoczona Prawica, może tak, która jednak rządzi. I ja rozumiem, że można mówić, że trzeba rozmawiać, ale jednocześnie nie można obrażać ludzi, bo przecież nie wspomnę o tym, że Przecież premier Morawiecki mówi przed wyborami, że koronawirusa już w Polsce nie ma. Nie bójcie się, chodźcie głosować. Mhm. Proszę bardzo.
Ale wie pan, panie radny, ale przy tym, co pan mówi, rzeczywiście w tej dyskusji pojawiają się takie głosy, ale druga strona odpowiada, że kiedy Borys Budka radził rządowi, to mówił, że we wrześniu będzie doskonały czas na wybory, a wtedy była druga fala pandemii, także jedna i druga strona przerzuca się tutaj pewnymi
argumentami. Ale gdyby nie było otwarcia wszystkiego przed wyborami na latem czy na wiosnę, to być może tej drugiej fali by nie było wtedy, jeżeli taka sytuacja powstała właśnie w związku z wyborami.
Nie jestem epidemiologiem, nie wiem. Natomiast
To jest takie dywagowanie i takie gdybanie, ale niech tutaj kolega, który w taki sposób tutaj opowiada bajki, że rząd jest przygotowany do wszystkiego, to po prostu się myli. No nie wspomnę o śmiertelności, która jest przecież największa na świecie.
Ale ja też chciałbym, żeby nasza rozmowa była dynamiczna.
Tylko jedną sprawę o tych szpitalach powiem. Przecież nikt nie miał za złe, że są budowane szpitale tymczasowe. Idea budowania jest bardzo dobra, ale jeżeli szpital w Warszawie, szpital narodowy, jest budowany za kolosalne pieniądze na 1200 łóżek, a obecnie jest 20% chorych, no to coś jest źle z tą organizacją.
To nie
także,
wiem.
Także po prostu brak organizacji, a nie tego, że idea budowania szpitali tymczasowych.
Ale panie radny, jedno pytanie i proszę o szybką odpowiedź. Czy na pewno pan robi zakupy? Widzi pan, ile osób nie nosi maseczek? Ile osób nie stosuje się do pewnych wytycznych? Pytanie, czy da się, wprowadzając pewne restrykcje, wymóc na obywatelach stosowanie i wtedy można mówić, że nie wiem, że odpowiadają rządzący czy policja, no ale jeżeli my nie będziemy się stosować do obostrzeń, to naprawdę ciężko jest upilnować tę pandemię.
Absolutnie pan dobrze tutaj wszystkim radzi, bo to jest dla mnie rzecz najważniejsza, żebyśmy się samodyscyplinowali, żeby ta kultura tego, co mówi rząd, wynikała z potrzeb aktualnych, ale tak jak powiedziałem, to społeczeństwo musi mieć zaufanie do rządu. Jeżeli tego zaufania nie ma, to po prostu jest taka, a nie inna sytuacja.
Jerzy Sobolewski, stawiamy kropkę i teraz Sebastian Pienkowski. Bardzo prosiłbym jednak odejść od jakichś takich urządzeń, bo cały czas nam coś przeszkadza, ale nie jest na razie tragicznie. Sebastian Pienkowski i idziemy dalej.
Odniosę się oczywiście, pan radny nie słuchał chyba premiera Rzeczpospolitej, bo premier nie obrażał lekarzy, nie mówił nic złego o prywatnej służbie zdrowia, tylko mówił, że gdyby państwo nie miało sieci szpitali, gdyby państwo nie miało wpływu na budowanie szpitali tymczasowych, to służba zdrowia w sektorze prywatnym tego nie zrobiłaby. Po pierwsze, ponieważ służba zdrowia w sektorze prywatnym działa dla zysku i rzeczywiście w Polsce nie ma takich szpitali, mimo że prywatny właściciel mógłby taki szpital tymczasowy wybudować, ale go po prostu nie ma i powiedział tylko o faktach. Jeżeli chodzi o zarządzanie, no to mamy przykład z wczoraj, gdzie wojewoda mazowiecki, pan Radziwiłł, wprowadza pełnomocnika do szpitala południowego, czyli zarządzanego przez pana Trzaskowskiego, którzy dostali 80 milionów 300 łóżek, 80 respiratorów, dostali cały sprzęt od rządu i nie potrafią go uruchomić, zwlekają, ludzie chorują, umierają i nie mogą z tego korzystać, ponieważ tak zarządza się szpitalem w Warszawie. I zmuszony został wojewoda do tego, żeby wprowadzić swojego pełnomocnika, czyli menadżera, który zacznie tym zarządzać i uruchomi ten szpital, czyli te dodatkowe łóżka. I to świadczy właśnie o tym, jak zarządza Platforma i jakby zarządzała. Także tutaj ostrymi środkami prawnymi wojewoda mazowiecki musi się ratować. I to jest moja odpowiedź na zarzuty pana radnego.
Idziemy dalej, panowie, bo czas nagli. Ja tylko dodam, że wczoraj Urząd Wojewódzki w Gorzowie poinformował, informował, że w lubuskich szpitalach dla chorych na COVID-19 jest przygotowanych prawie ponad 1350 łóżek. W tej chwili wczoraj wieczorem 988 z nich było zajętych. Na 127 łóżkach z respiratorami pacjentów leczono na 97, także sytuacja jest bardzo poważna. Wczoraj też informował Urząd Wojewódzki, że ta liczba łóżek będzie zwiększana, więc to jest jak najbardziej pozytywna informacja. Idziemy dalej, bo tematów mamy sporo, ale chciałem teraz przejść trochę do województwa lubuskiego. Co prawda nie planowałem tego tematu, ale otwierając internet, patrząc na Facebooka, czy to prezydenta Zielonej Góry, czy marszałek województwa, mamy taką sytuację, że trwa kłótnia między urzędami, które leżą w Zielonej Górze obok siebie, o wybudowanie nowego urzędu marszałkowskiego. Gorzów przygląda się temu z boku, w tle są pieniądze unijne. Jak panowie na to patrzycie jako gorzowscy radni, jeśli chodzi o tę dyskusję całą, która dzieje się i w sejmiku, i między tymi dwoma urzędami? Jerzy Sobolewski.
Pani marszałek, Polak na Facebooku napisała powody, dlaczego ma być rozbudowany Urząd Marszałkowski. Napisała to, co Zielona Góra, to, co Urząd Marszałkowski zrobił dla Zielonej Góry i ma widocznie takie potrzeby. To rzeczywiście jest pytanie, czy w dobie pandemii można budować coś takiego, czy te pieniądze nie trzeba przeznaczyć na inne cele. Ja to rozumiem, że są takie pytania i trzeba na ten temat rozmawiać, ale tak jak powiedziałem, pani marszałek Polak wytłumaczyła, dlaczego tak jest, bo po prostu urzędnicy się nie mieszczą, bo mają tyle spraw bieżących i po prostu chce wybudować, jeżeli ma oczywiście jakieś rezerwy wynikające z tego, że tych pieniędzy nie można przeznaczyć inwestycyjnych na jakieś inne cele. Także to jest kwestia dyskusji, kwestia tylko zdrowego rozsądku, czy warto budować, czy się wstrzymać. Także
tak, jak najbardziej. Ja tylko dodam, że ten nowy urząd, tam kwestia działki jest mającej, która ma być kupiona od urzędu, przepraszam, od Uniwersytetu Zielonogórskiego. Teraz będzie przetarg, bo okazuje się, że zainteresowanie jest bardzo duże, ale ten nowy urząd miałby stanąć obok też właściwie nowego, budowanego już za o wiele większe pieniądze Centrum Technologii Kosmicznych, także patrzymy i ja nie wiem, no ja zazdroszczę, jeśli chodzi o to, co dzieje się wokół i uniwersytetu i tego, jakie tam są plany. Sebastian Pieńkowski.
No, pan radny wspomniał, że urzędnicy się nie mieszczą. No ja się nie dziwię, że się nie mieszczą. Jak sobie sprawdzimy, przez ostatnie 4-5 lat pieniądze na utrzymanie urzędników przez marszałek Polak, no to jest około 20%, czyli prawie 90 milionów, 700, jak dobrze pamiętam, z ostatnich danych urzędników. Jest to jeden z najbardziej w sensie wydawania pieniędzy i marnotrawienia urząd marszałkowski w Polsce. Ja przypomnę, że w Gorzowie się wydaje nie 20%, tylko 8% na utrzymanie urzędników, więc 2,5 raza mniej. Więc zamiast budować w ramach pandemii, gdzie przedsiębiorcy mogą tylko i wyłącznie skorzystać z pomocy rządowej, ponieważ samorządy jak coś ogłoszą, to jest w takiej małej skali, że właściwie to nie jest żadna pomoc, no to jest skandal, tak? Budowanie sobie pałaców przez następne lata. Wystarczy zmniejszyć liczbę urzędników, obciąć ilość wydawanych pieniędzy na synekury polityczne. No i będzie rozwiązanie. Będzie można może z tych oszczędności poprawić sobie warunki pracy. Więc tutaj opozycja w sejmiku na pewno nie będzie zgody. No a ludzie się powinni dowiedzieć. A ja proponuję tak pół żartem, pół serio. Jak już państwo z Platformy chcą likwidować Urząd Wojewódzki w Gorzowie, no to może na ten budynek przenieść i tam Urząd Wojewódzki postawić i zająć przez marszałka.
Panowie,
powinno być taniej.
Zostawiamy. Ale krótko, proszę krótko, bo mamy mało czasu, a jeszcze dwa tematy bardzo ważne moim zdaniem.
Tutaj kolega w sposób bezczelny mówi o synekurach. No proszę państwa, niech zacznie mówić o Obajtku i o tym, co się dzieje w ministerstwach i wszystkich podległych jednostkach. Także panie kolego, proszę tutaj nie opowiadać bajek o tym, o płatnych synekurach, których wy macie tyle, że w życiu, w historii całej Polski nie było. Proszę nie gadać, nie, przepraszam, powiem kolokwialnie, takich właśnie banialuków, bo to jest przykro słuchać po prostu takich rzeczy,
które pan opowiada.
Sebastian Pieńkowski, też jedno zdanie. Proszę.
Jedno zdanie, ja panu przypomnę, taka była reforma, jedna z brzegu, bo sam brałem w niej udział, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, 1000 osób mniej zatrudnionych, po 3 latach około 200 milionów oszczędności, przez 8 lat, niech pan sobie przeliczy, ile mogliście zaoszczędzić, gdybyście tą reformę zrobili. To jest moja odpowiedź na pana zarzut.
A propos pieniędzy, to na antenie Radia Gorzów gościliśmy nie tak dawno temu szefową Związku Celowego Gmin MG6, panią Katarzynę Szczepańską, która mówiła, że w dobie pandemii, z racji tego, że zostajemy w domach, produkujemy więcej śmieci. Jak się okazuje, nawet 1000 ton więcej w Gorzowie muszą odbierać te śmieciarki, które jeżdżą po gorzowskich ulicach. I teraz tak, no związek jeszcze policzy, jak to wypada, ale być może trzeba będzie płacić więcej niż 24 zł, które teraz płacą mieszkańcy. Czy jako panowie, jako radni, jak patrzycie na tę zapowiedź prawdopodobnie podwyżek za śmieci? Jerzy Sobolewski.
Każda podwyżka jest zła, każda podwyżka uderza w kieszeń, ale przypomnę, że po pierwsze mamy olbrzymią inflację, którą nam zaproponowali i przedstawił PiS i rządy Zjednoczonej Prawicy. Po drugie, rzeczywiście jest zdecydowanie więcej śmieci. Po trzecie, te ceny, o które ma wzrosnąć wywózka, biorą się między innymi również z cen, które dotyczą podatków, które są narzucane przez odpowiednie ustawy rządowe. Także jest tutaj potrzeba, czy bieżąca rzecz, na którą trzeba znaleźć te pieniądze na podwyżki. Ale ja uważam, że i wiążę nadzieję z tym, że w Gorzowie powstanie nowoczesna spalarnia.
Tylko to jest 2030 rok, tak do 2030 roku, więc to kawał czasu, a trzeba teraz odbierać.
Kawał czasu, ale rzeczywiście to jest rzecz przyszłościowa, ale mam nadzieję, że ona spowoduje właśnie, że w przyszłości będziemy płacić mniej za śmieci, tym bardziej, że będziemy mogli z tego i z energii korzystać i ewentualnie z różnych dodatkowych rzeczy, które ta spalarnia nam tutaj pomoże w odzyskiwaniu różnych rzeczy, które można ze śmieci odzyskać. Każda podwyżka jest zła. Trzeba to też analizować, tym bardziej podwyżka w dobie koronawirusa, w dobie pandemii, ale mówię, na dzień dzisiejszy MG6 analizuje tę sytuację i mam nadzieję, że to też trzeba patrzeć w stosunku do innych miast, jak tak. To wygląda, i mam nadzieję, że ta podwyżka nie będzie za wysoka.
Sebastian Pieńkowski.
Znaczy ja nie daję wiary tym danym, bo tam właściwie oprócz tej jednej liczby, ja nie słuchałem tego wywiadu, tylko opieram się na tym, co pan redaktor mówi. No chyba nic więcej nie padło, więc jeżeli mamy rzetelnie rozmawiać, to powinniśmy dostać pewną statystykę w latach, w miesiącach i dopiero zobaczyć tendencję, no bo jeśli większość ludzi siedzi w domu, robi mniej zakupów, były już lockdowny mniejsze lub większe, to teoretycznie ta konsumpcja powinna spadać. Drugi czynnik, czyli demografia. W Gorzowie jest, no niestety, coraz mniej ludzi mieszka. W związku z tym, no trochę te dane są dla mnie niewiarygodne. Pytanie, czy to nie jest jakiś sprytny pretekst, ale nie chcę tutaj być podejrzliwy zbytnio do tego, żeby tylnymi drzwiami znowu wprowadzić podwyżkę. Ale mówię, no jeżeli radni mają się wypowiadać zasadnie, no to muszą mieć jakieś twarde dane, więc jeśli pani dyrektor czy prezydent przedstawi nam dane, no to wtedy rzeczywiście będziemy mogli się wypowiedzieć.
Ale zdaje się, że podwyżki muszą przejść przez radę, tak?
Nie, niestety nie? MG6 decyduje sama. Aha. Tam są oczywiście nasi przedstawiciele. I rada na to nie ma wpływu.
No ale mówię, ale odbiór społeczny w ramach pandemii no, na pewno nie będzie dobry. Tu zgadzam się z moim kolegą radnym. Dzisiaj każda podwyżka jest problemem i trzeba się trzy razy zastanowić, czy ona jest zasadna i niezbędna.
A propos podwyżek, więcej zapłacimy za parkowanie, prawdopodobnie. Także jest pomysł poszerzenia strefy płatnego parkowania tutaj w kierunku ulicy Mieszka Pierwszego Chrobrego, tam wyżej, i ulic przyległych. Jak panowie, jako i radni, ale też kierowcy, oceniacie te plany i czy będzie wasza zgoda w tej kwestii? Jerzy Sobolewski.
To jest następny temat. W tym czasie, w którym właśnie nie powinniśmy, wydaje mi się, na ten temat rozmawiać, na temat i podwyżek, bo to się wiąże przede wszystkim z podwyżkami. Wydaje mi się, że podchodzimy ze złej strony do tych podwyżek, bo tak jak wcześniej już mówiliśmy, mamy czas COVID-u, mamy przede wszystkim ogromne remonty w mieście, które i to właśnie w tej strefie, gdzie ma być podwyżka opłat. Ja uważam, że powinniśmy albo odłożyć w czasie te podwyżki, bo rzeczywiście one od 2003 nie były podwyższane. To chyba jest obecnie jedna z najmniejszych opłat, jeśli chodzi o parkingi. Musimy to uporządkować, bo musimy podzielić się na strefę z centrum miasta, na strefę drugą. Musimy również w przyszłości pomyśleć o tym, żeby te centra parkingowe, przesiadkowe, które będą, żeby powodowały, że zostawiamy samochody i ten ruch jest mniejszy, bo mamy zdecydowanie za dużo jakby pojazdów w samym Śródmieściu. I to, co prezydent mówi, to jest celowe, żeby była większa rotacja pojazdów, żeby...
Znaczy, ja w ogóle jestem zwolennikiem uporządkowania kwestii abonamentów na parkowanie, bo rzeczywiście, jeżeli tych abonamentów jest za dużo, one były wydawane nawet w kuriozalnych sytuacjach, gdzie osoby nie mieszkające nawet w centrum, ale mające znajomych, załatwiały sobie abonamenty, no to trzeba uporządkować, prawda?
Tak, absolutne i poszerzenie strefy też ma sens, bo na przykład na ulicy Dąbrowskiego ludzie stawiali samochody cały dzień i te samochody stały. Jeżeli ktoś firmę ma przy ulicy, za pierwszy samochód płaci odpowiednią kwotę, a za drugi samochód na przykład płaci już więcej. No tak jak pan redaktor powiedział, trzeba to uporządkować, bo tego nie ma. Ale czy też w tym czasie taką rewolucję robić, a wydaje mi się, że powinniśmy poczekać najpierw, żeby ten COVID troszeczkę minął i żeby te remonty zostały uporządkowane w centrum, bo widzimy, co się dzieje właśnie na tych centralnych ulicach Gorzowa, Chrobrego, Mieszka, Sikorskiego, także wydaje mi się, że powinniśmy troszeczkę albo czasowo robić, pomału, albo poczekać na lepsze czasy.
Sebastian Pieńkowski.
No, powiem tak, jest pandemia i klub Prawa i Sprawiedliwości, mieliśmy spotkanie i nie będziemy popierać tego projektu. Ten projekt jest w złym czasie i proponuje właściwie tylko pewne obciążenia, także wydłużamy czas parkingu. Jak dobrze pamiętam, z 8 do 18 w tym projekcie jest chęć wydłużenia. Są duże podwyżki, jest rozszerzenie o dwa razy więcej liczba miejsc parkingowych płatna. Są remonty, tak jak powiedział pan radny. Więc to są wszystko okoliczności, które dzisiaj naszym zdaniem nie sprzyjają tym podwyżkom. Filozofia odciążenia samochodów od centrum jest słuszna. To ja akurat jako Sebastian Pieńkowski się z tym zgadzam. Ale my ogólnie jako Prawo i Sprawiedliwość, no tak pół żartem, pół serio powiem, jesteśmy niedoceniani w wyborach, bo gorzowianie zawsze są platformą, w Gorzowie przegrywamy od lat. Mimo że Platforma głosuje za podnoszeniem podatków, my już od kilku kadencji głosujemy zawsze przeciwko podnoszeniu jakichkolwiek obciążeń dla gorzowian, bo chcemy, żeby Gorzów się wyróżniał. Mimo tego nie ma to odzwierciedlenia w naszym wyniku, ale dalej będziemy z naszą filozofią zarządzania miastem postępować, czyli my w środę nie poprzemy tego projektu właśnie z tych powodów, co powiedziałem. Zwiększenie o dwa razy większą liczbę miejsc parkingowych w momencie, gdy trwają remonty, w momencie, gdy mamy pandemię, no jest po prostu dla Gorzowa nie do przyjęcia. Ja sobie zrobiłem taki mały sondaż na 20 osobach, znajomych oczywiście, pytając ich i przedstawiając im ten projekt i właściwie wyszło mi, że 18 osób było przeciw, dwie to poparły. Więc wynik gorzowian jest jednoznaczny i wsłuchując się w rozmowy z gorzowianami, no nie jesteśmy w stanie poprzeć tego projektu.
Zobaczymy, jakie będzie głosowanie. Sesja zapowiada się bardzo ciekawa. Oczywiście wszelkie decyzje radnych będziemy o nich informować na naszej antenie. Panom dziękuję za rozmowę. Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceszef Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, wiceszef Rady Miasta również.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za dyskusję, dziękuję za wysłuchanie naszym słuchaczom. Proszę zostać z nami. Wiadomości, wracamy po wiadomościach. Marcin Sasin, wracamy po przerwie. Bardzo państwa przepraszam, ale mieliśmy niezawinioną przez nas awarię. Właściwie dalej ją mamy. Będziemy ją próbowali usunąć, ale jakoś te rzeczy zostały poukładane i na linii mamy kolejnych gości. Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Witam serdecznie.
Witam państwa serdecznie.
I Maciej Buszkiewicz, szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gorzowie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Witam panów. No zacznijmy od awaria w radiu, a COVID w kraju. Chociaż złe porównanie. Bardzo dużo zakażeń, trzecia fala pandemii. Sytuacja naprawdę jest poważna. Od dzisiaj wchodzą obostrzenia. Minister zdrowia w ogólnopolskim radiu powiedział, że co prawda liczy na to, że te obostrzenia zadziałają. Pytanie do panów, czy zadziałają? No i jeżeli nie zadziałają, to co? To godzina policyjna? Karol Zieleński.
Nie, no godzina policyjna myślę, że nie. Do tej pory unikamy tak szerokich restrykcji. Zresztą zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i minister Adam Niedzielski wprowadzając te ograniczenia, część jest reglamentowana rozporządzeniem, tak jak chociażby zagęszczenie w obiektach handlowych czy zamknięcie niektórych obiektów. Natomiast zwróćcie państwo uwagę, że wiele rzeczy to jest rekomendacja, czyli na przykład ograniczenie przemieszczania się. Tutaj myślę, że do takiej ostateczności nie dojdzie, ale dzisiaj faktycznie mamy kolejny raz prawie 32 tysiące zakażeń. Trzeci dzień z rzędu jest to powyżej 30 tysięcy. U nas w województwie 840 zakażeń, z czego 99 w samym Gorzowie Wielkopolskim. Problem jest poważny. Minister też dzisiaj zapowiedział, że ten szczyt spodziewany jest, prognozowany jest w okolicach świąt, czyli jeszcze jesteśmy niestety na fali wznoszącej liczby zakażeń.
Maciej Buszkiewicz.
No, jeżeli chodzi o pierwsze i problemy z awarią, to chciałem zauważyć i powiedzieć, i przypomnieć, że często apelowałem o dofinansowanie trochę Radia Gorzów w lepszy sprzęt, tak jak ma to Radio Zachód, czyli jakby no, Radio Matka. I jeszcze raz apeluję, żeby...
Proszę się nie martwić, Radio Zachód dba o Radio Gorzów, będę bronił, ale mamy chyba, tak szczerze, poza dyskusją, mamy chyba jakąś tutaj na linii, także to też operator tutaj będzie musiał interweniować, także to niekoniecznie sprzęt, a być może coś bardziej poważnego, no ale idziemy dalej, jeśli chodzi
idziemy
o COVID.
Jeżeli chodzi o COVID i restrykcje, są one potrzebne i to jest bez dwóch zdań. Osoby, które uważają, że jest to niepotrzebne, są po prostu niepoważne. Natomiast rzeczywiście ta fala jest cały czas wznosząca, jeżeli chodzi o zachorowania. Przypominam, że na początku pandemii była mowa o tym, że przy 30 tysiącach dziennie ten system opieki zdrowotnej może nam się zatkać. I niestety to, co epidemiolodzy mówili kilka miesięcy temu, się sprawdza, bo widać, że w tej chwili ten system opieki zdrowotnej jest zapchany, mamy niedobór karetek, powoli zaczyna się niedobór łóżek, respiratorów. Pamiętamy, jak pan premier Morawiecki mówi, że się uporaliśmy z pandemią. Tak a propos, to też trochę poluzowało myślenie rodaków, bo jeżeli premier kraju mówi, że wygrywamy z pandemią, to do pewnych restrykcji i zaleceń mieszkańcy też podchodzą inaczej.
Tylko wie pan, panie przewodniczący, ja pamiętam, że nie tylko politycy krajowi mówili o tym, że z pandemią wygrywamy. Pamiętam, jak marszałek województwa pisała, że z pandemią Lubuskie wygrało. Także ja bym wolał te polityczne kwestie zostawić na boku, a
panie
skupić się...
Ale pamiętamy też sytuację, kiedy z Lubuskiem, jak mieliśmy do tej bariery 100 zachorowań, żeśmy chodzili bardzo długo.
No dzisiaj 840, więc, a to co...
W tej chwili to zdarza się, że 100 mamy w samym Gorzowie.
Tak. Nie, no, dlatego mówię, no, poważne
tak to,
sprawy.
Tak to w tej chwili wygląda, no ale to, co powtarzam zawsze i będę to powtarzał, bo pan premier Morawiecki, minister zdrowia, czy osoby z rządu mówią o tym, że opozycja tylko ciągle krytykuje, przeszkadza. Przypominam, że myśmy zawsze mówili o tym, że należy testować i jeszcze raz testować, żeby szukać te ogniska zachorowań, gdzie są. Tego rząd niestety nie robił, a to w pewnej sytuacji też by ułatwiło wprowadzenia obostrzeń, planu działania z pandemią. Niestety mam wrażenie, że rząd oczywiście robi co może, ale czasami wygląda na to, że nie ma takiego długofalowego planu. Niestety na samym początku wiedzieliśmy o tym i gro ludzi mówiło, że rok czasu, może 2 lata, tak jak była pandemia Hiszpanki 100 lat temu, że mniej więcej tyle to będzie trwało. I nie widać było jakiegoś długoplanowego działania czy myślenia w działaniu rządu. To jest tylko takie z tygodnia na tydzień coś się pojawia, jest jakiś problem, to próbujemy gasić pożar, łącznie z tym, że pan premier Morawiecki kilka dni temu skrytykował prywatną służbę zdrowia, a na następny dzień pan minister przepraszał i udowadniał, próbował udowodnić, że słowa premiera Morawieckiego zostały źle zrozumiane.
Karol Zieleński.
No, mam wrażenie, że nie.
Karol Zieleński, ja chciałbym też, żeby pan poruszył tę kwestię tutaj poruszoną przez pana Macieja Buszkiewicza a propos karetek, bo wczoraj Urząd Wojewódzki był o to pytany i mieliście w tej sprawie odpowiedź, a to jest ważna sprawa z punktu widzenia bezpieczeństwa Lubuszan.
Tak, ale zanim do tego przejdę, to chciałbym się tutaj na krótko odnieść. Nie tylko premier Morawiecki mówił o zwycięskiej rundzie z epidemią. Przewodniczący SLD, pan Czarzasty, w lipcu też mówił, że należy otwierać wszystko, także prosiłbym panie Macieju, żeby nie wpisywać się w tą narrację i nie przypisywać wszystkiego rządowi. Liczba testów, testowanie to zlecenie na test zawsze jest decyzją lekarza, także tutaj spokojnie. Jeżeli chodzi o plany, te plany powstawały od początku epidemii. To, że teraz mamy szpitale tymczasowe, jest to efekt decyzji, która zapadła na przełomie sierpnia i września, także plan jest i tutaj proszę nie ulegać takiej populistycznej publicystyce. Spokojnie, rząd pracuje, planuje. Dzisiaj też właśnie trwa spotkanie wojewody na wideokonferencji z przedstawicielami rządu, w tym właśnie z panem premierem. Natomiast przechodząc do tematu karetek, pojawiły się faktycznie takie niepokojące zdjęcia, niepokojące wpisy. Cały czas to monitorujemy, mimo tego, że wczoraj wojewoda spotkał się z prezesem szpitala w Gorzowie Wielkopolskim, nadal wystąpił wczoraj wieczorem problem na gorzowskim SOR-ze. Nie jest kłopotem dostępność karetek, bo karetki są dostępne.
Tylko, że one muszą czekać.
Takim wąskim gardłem jest przyjęcie na SOR w szpitalu. To też nie może być tak, że karetka z pacjentem czeka pod SOR-em na przyjęcie godzinę, dwie, czy nawet mieliśmy taki skrajny przypadek, że z czwartku na piątek ta karetka czekała 7 godzin. Wydział Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiego Urzędu dzwonił po wszystkich, nawet po lekarzach, żeby w końcu zaopiekować się tym pacjentem, żeby go przyjąć. I dopiero po tych licznych, wielogodzinnych interwencjach szpital zdecydował się na przyjęcie tego pacjenta. Tutaj jest takie wąskie gardło. Dzisiaj będzie kolejne spotkanie pana wojewody i z panem prezesem i z lekarzami.
A pytanie takie szybkie, co można z tym zrobić? Czy wyjściem będzie, nie wiem, kolejne karetki? Wtedy też zapewnienie zespołu jest istotne, a może coś można zmienić na samym SOR-ze?
Tutaj nie ma problemu z karetkami i minister na jednej z wideokonferencji, minister Kraska zapowiedział, że jeżeli jest potrzeba dostawić kolejne karetki, dostawiamy, nie ma tu kłopotu z finansowaniem, pieniądze będą. Natomiast no, to niewiele da, trzeba udrożnić ten sam moment przyjęcia w szpitalu. To jest ten newralgiczny punkt zdiagnozowany przez nas.
Dobrze, stawiamy kropkę, bo czas nam biegnie, ale przedłużę program, tak żebyście panowie mieli też...
Już koniec tego tematu, jeszcze nie możemy coś ad vocem.
A może pan powiedzieć, pewnie.
Jeszcze chciałbym dwa tematy szybciutko, jeżeli chodzi o temat COVID-u. Jeżeli chodzi o szpital narodowy, nazwijmy go to, na Stadionie Narodowym, utworzony. Dobrze, że on jest. Lewica nigdy przeciwko temu nie protestowała. Tylko w sytuacji, kiedy mieliśmy ostatnio szpital południowy w Warszawie, kiedy został przejęty przez kuratora, tak? Dobrze wiemy, i to była dyskusja, i to o tym słyszeliśmy, że tak naprawdę te dwa szpitale sobie podbierały lekarzy. Czyli też gdzieś zabrakło takiego myślenia, czy otwieramy i tu szpital covidowy, czy nam starczy załogi po prostu, tak? I to też mówię o takim myśleniu i planowaniu długofalowym, bo otworzyć szpital to jest żaden problem w tej chwili. Włożyć do niego sprzęt też w tej chwili już nie jest wielkim problemem.
No tak, no, ale podbieranie lekarzy to jest raczej kwestia etyczna niż polityczna, prawda?
Problem to jest kadra i tutaj zabrakło moim zdaniem też takiego planowania. Co do obostrzeń, chciałem jeszcze tylko jedną sprawę poruszyć, oczywiście jeżeli chodzi o kościoły i brak zamknięcia kościołów, przynajmniej na święta. Ja rozumiem, że my Polacy, wielu z nas sobie nie wyobraża, żeby nie pójść na święta do kościoła, tylko można by było, hierarchowie kościelni niestety też są, sami sobie zaprzeczają. Jedni mówią, że wystarczy, zostańcie w domu, obejrzyjcie mszę w telewizji, a inni z kolei biskupi mówią, nie, jednak przed telewizorem to nie jest to samo,
no ale wie
jednak
pan,
lepiej pójść
ja
do
rozumiem.
Kościoła.
Tylko że kierujemy się, tak jak na przykład oceniając cały Sojusz Lewicy Demokratycznej, to kierujemy się decyzjami szefostwa sojuszu. Konferencja Episkopatu Polski wydała apel, tak, w sprawie przestrzegania zasad i celebracji liturgicznych. I w tym apelu jest też to, o czym pan teraz mówi. Także no, jakaś reakcja była. Takie są fakty.
Panie redaktorze, wiadomo, że pewne główne wytyczne zawsze idą z centrali, natomiast Maciej Buszkiewicz zawsze ma swoje zdanie.
Jasne, oczywiście,
moje
ja to doceniam.
Moje zdanie takie, wystarczyłoby, żeby przez 3 godziny, załóżmy, czy 4 godziny, ksiądz stał dla mnie pod kościołem, nie trzeba było wchodzić do kościoła, poświęciłby każdemu koszyczek. I myślę, że każdy z wiernych byłby zadowolony.
Ja myślę, że
poświęconym koszykiem poszedłby do domu. Musielibyśmy się w kościele wszyscy mieścić.
W tym roku, panie Macieju, nie jest...
No właśnie, święcenie.
Odszedł od święcenia pokarmu.
Święcić nie trzeba wodą. Symbolicznie znaczy, można to zrobić.
Prawda jest też taka, że...
Może ksiądz pokazać na krzyża i można to symbolicznie zrobić w ten sposób.
No panowie, spokojnie, tutaj restrykcje wprowadzone w kościołach są takie same jak w sklepach wielkopowierzchniowych. Jedna osoba na 20 metrów kwadratowych i naprawdę...
I policja już zapowiedziała, że tego nie będzie pilnowała, bo nie pilnuje miejsc kultu.
Ale panie Macieju, proszę zrezygnować w okresie epidemii z wyrażania swojego antyklerykalizmu. Tutaj obostrzenia wprowadzone dotyczą każdej sfery życia, tak? I nie wyróżniajmy tu ani kościołów, ani sklepów. Limit powierzchni jest taki, a nie inny. Zalecenie, współpraca tutaj z biskupami, wczoraj też był kontakt, biskupi odchodzą, będą namawiali wiernych do pozostania w domu. Tak jak wszystkich innych uczestników społeczeństwa, namawiajmy do pozostania w domu i koniec, kropka. Nie trzeba się tu obawiać ze szczególnym antyklerykalizmem.
Jedno zdanie.
Ale dosłownie jedno zdanie.
Karolem. Jestem antyklerykałem, natomiast nigdy nie będę walczył z wiarą.
Dobrze, wiara i teraz, a ja tylko dodam, że na szczęście...
wypowiadający się na temat Panowie, kościoła, to jest no średnie.
Dobrze, a ja tylko dodam, że media publiczne tutaj będą relacjonowały, czy też transmitowały msze święte w trakcie i Triduum Paschalnego i później. Także tutaj też można skorzystać z tej opcji. Zdaje się, że TVP Trzy Gorzów bardzo mocno tam będzie wchodzić w ten projekt. Proszę śledzić. Idziemy dalej, bo 11 wybiła, ale mieliśmy przerwę, więc kontynuujemy naszą rozmowę. Ja panów zapytam o to, bo to jest ciekawe, jak się obserwuje dyskusję. Pytałem poprzedników, także i panów też zapytam dyskusję pani marszałek i prezydenta Zielonej Góry o budowie nowego, może nie urzędu marszałkowskiego, ale budynku na potrzeby wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Nowoczesnego przy Centrum Technologii Kosmicznych. Urząd Marszałkowski podkreśla, że jest to za 25 milionów pierwszy etap tej inwestycji. Ja dodam, że za 60 milionów będzie budowane Centrum Technologii Kosmicznych. Gorzów przypatruje się z boku. Będę konsekwentny i będę tutaj troszeczkę szowinistą, że tak brzydko siebie nazwę, ale warto o to spytać, jak powinniśmy patrzeć na to jako północ, na tę dyskusję o tak inwestowaniu tak dużych pieniędzy unijnych w jednym mieście. Maciej Buszkiewicz.
Panie redaktorze, będę bronił decyzji budowy urzędu z prostej przyczyny. Tak jak pan redaktor powiedział, jest to za pieniądze unijne. Po drugie, tam nie ma być tylko Urząd Marszałkowski, ma być również inkubator przedsiębiorczości, czyli coś, co będzie dla startupów, co będzie wspierało przedsiębiorczość w województwie lubuskim. Poza tym przypominam, że i o tym ciągle też pani marszałek przypominam, ja też mówiłem w jednym z wywiadów, że do nowej siedziby zostaną przeniesione departamenty unijne, które w tej chwili mieszczą się przy ulicy Chrobrego, gdzie to jest wynajmowane od osób prywatnych. W związku z tym oczywiście budowa urzędu kosztuje, bo urząd będzie musiał dołożyć udział własny. O ile pamiętam, w tej chwili chyba to jest 15%, ale tu się mogę mylić. Natomiast zejdzie z pewnych kosztów, czyli z wynajmowania. To jest ponad milion złotych rocznie wynajem tych pomieszczeń. Natomiast projekt minie, urząd marszałkowski będzie właścicielem tego budynku. Będzie miał swoją własność.
Nie, no ja się bardzo cieszę.
W czasach pandemii łatwo na takich instrumentach grać.
Nie, ja nie gram. Wie pan co, nie było pandemii, pytałem o równo...
Można te pieniądze wydać.
Panie przewodniczący, ja się z panem zgadzam, że rzeczywiście można grać tym w trakcie pandemii, można takie zarzuty stawiać, pełna zgoda. Natomiast ja, kiedy jeszcze nie było pandemii, to pytałem o po prostu równouprawnienie w inwestowaniu. I myślę, że takie pytanie jest zasadne, bo to są pieniądze nas wszystkich. Stawiane są pytania o dofinansowanie mediów publicznych, no to stawiajmy też pytania o takie rzeczy i okej. Okay. Chodzi mi tylko o to, czy Gorzów nie powinien trochę żałować tego, że takich inwestycji nie ma tutaj na północy.
Panie redaktorze, myślę, że prezydent Jacek Wójcicki nie ma co narzekać, jeżeli składa jakieś... projekty, to w zdecydowanej większości są one realizowane. Jeżeli będą pomysły czy z Gorzowa, czy z północy województwa, jeżeli w ten sposób mówimy, to są realizowane. Te pieniądze są na północ. Nie jest tak, że wszystko zagarnia południe. Natomiast a propos jeszcze tej budowy, chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo bardzo mocno przeciwko temu wyrażają się radni, notabene z południa, ale którzy w większości pracują u prezydenta Janusza Kubickiego i oni torpedowali tą inwestycję i pomysł tej inwestycji.
A bronią radni, którzy pracują w momencie,
w którym trochę, może nie temat nie upadł, ale stał się bardzo kością niezgody i radni nie chcą obecnie go przegłosować, okazuje się, że prezydent Janusz Kubicki składa propozycję zakupu działki od Uniwersytetu Zielonogórskiego, na którym miał powstać właśnie urząd marszałkowski. To jest czysto polityczna gra tutaj w tym momencie.
To jest prawda. Ja też pytałem pod tym kątem, że rzeczywiście tu pan o tym wspomniał, że prezydent Zielonej Góry, prezydent Nowej Soli próbują mieć wpływ na sejmik. Idzie nowa perspektywa rozdania pieniędzy unijnych. Pytanie, czy Gorzów nie powinien się bać tego, że będzie miał jeszcze mniejszy wpływ na rozdanie tych pieniędzy. Karol Zieleński.
Zdecydowanie Gorzów powinien zachowywać się o wiele bardziej ofensywnie w swoich oczekiwaniach co do inwestycji z budżetu samorządu województwa na północy regionu. No tutaj cały konflikt i spór, może dowiemy się w końcu, o czym tak naprawdę jest spór w sejmiku. Jeżeli to chodzi o działkę, no to bardzo, bardzo ciekawie. Nie wiem, czy takie inwestycje na tym momencie, ten rodzaj inwestycji jest dobry czy zły, to poczekajmy, ocenimy. Natomiast inwestycji powinno być z budżetu województwa, samorządu województwa więcej także na północy. Programy rządowe są realizowane równomiernie na terenie całego województwa, czy teraz dość duży program modernizacji realizowany przez na przykład Straż Pożarną jest równomiernie. Te komendy powiatowe są modernizowane i na północy, i na południu. To jest bardzo równomierne. Przy okazji bardzo dziękuję strażakom, którzy są mocno zaangażowani w całą walkę z COVID-em, z epidemią i także tutaj też pomogli mocno w tej sytuacji z dostępnością transportu medycznego dla pacjentów. Mam nadzieję, że samorząd województwa także równomiernie będzie patrzył nie tyle na północ-południe, co na wszystkie powiaty, bo wszystkie powiaty muszą się rozwijać. Nasz region jest specyficzny, mamy dwie stolice, ale to nie są bardzo duże miasta. Nie mamy takiego potencjału miejskiego jak chociażby Poznań, Łódź, Wrocław czy chociażby Szczecin. Musimy równomiernie rozwijać wszystkie miasta powiatowe i tutaj też ma możliwości w tym kontekście samorząd województwa lubuskiego.
No, czekamy na efekty tych nowych pieniędzy unijnych, bo prawda jest taka, że w Lubuskiem powstało bardzo dużo takich miejskich obszarów funkcjonalnych i pewnych związków, czy na północy dobiegnie, zbiera gminy po to, żeby walczyć o te zitowskie pieniądze, także środek województwa i południe, więc zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie wyglądała dała i ile pieniędzy. Zresztą Gorzów też na to odpowiedział. Ja też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako małostkowość, ale warto o tym pamiętać, że północ województwa wytwarza prawie 60% tego podatku CIT, tak, w województwie, więc mamy prawo chyba ubiegać się o podział pieniędzy, jeśli chodzi o budżet województwa i także budżet unijny. Ale zostawmy to, przejdźmy do Gorzowa.
Panie redaktorze, cieszę się, że pan to podkreśla, bo o tym też często mówi pan marszałek Jędrzejczak. A propos inwestycji na północy, chciałem jeszcze tylko dodać krótko, że przypominam, że ostatnio o tym się mówiło, ma powstać nowoczesna spalarnia w Gorzowie i tutaj marszałek Jędrzejczak też wbrew koalicji głosował za tym, żeby to było w Gorzowie, bo chodziły głosy, znaczy nie chodziły głosy, no było to omawiane szeroko, że miało być też plan ewentualnie zapasowej lokalizacji w Świebodzinie i przypominam, że ma być w Gorzowie powstać też z pieniędzy unijnych projekt Data Center.
A wie pan co robi Zielona Góra a propos tego projektu? Słyszał pan wypowiedzi wiceprezydenta Kaliszuka, który krytykował, że w Gorzowie to jest w ogóle niepotrzebne, że w ogóle to jest bzdura i ten urząd, bo to będzie takie centrum internetowe, baza danych dla poszczególnych na przykład szpitali i tak dalej. To o to chodzi, to będzie ogromna inwestycja, bo to jest, zdaje się, 140 milionów. Tyle to będzie kosztowało, to też będzie pewnym plusem dla miasta, ale ta inwestycja jest mocno bombardowana, więc zobaczymy, co z tą inwestycją w ogóle będzie.
Dlatego trzeba o nią walczyć.
I dlatego trzeba się dopytywać o te unijne pieniądze.
Dokładnie tak. Nie wyobrażam sobie, żeby ona w Gorzowie nie powstała.
Na koniec, bo właściwie już nie mamy czasu, ale chciałem panów zapytać, jako kierowców, co sądzicie o tym, że będziecie więcej płacić za postój w centrum miasta? Karol Zieliński.
Negatywnie. Nie dość że nie ma gdzie zaparkować, to jeszcze płacenie więcej za to samo w tej samej bazie, to jest Podniesienie opłaty dla samego podniesienia, zresztą większym problemem jest też rozszerzenie, planowane rozszerzenie strefy płatnego parkowania, gdzie tutaj też mieszkańców dotknie na przykład parkowanie w okolicach Urzędu Wojewódzkiego, bo plany są bardzo szerokie. Miasto nie zaproponowało nic więcej oprócz podniesienia stawki za parkowanie.
Maciej Buszkiewicz.
Panie redaktorze, trzeba trochę szerzej na to spojrzeć. I widząc działania prezydenta miasta, a szczególnie osoby zajmujące się z tym wiceprezydenta, widać było, że od lat jest taka tendencja i słuszna, żeby ten tabor kolejowy, samochody prywatne, tabor samochodowy, przepraszam, wyrzucić poza centrum. I to było część parkingów, chociażby jednak na wełnianym rynku ma być likwidowana. Czy jest to słuszne? Uważam, że tak. Natomiast na pewno nie w tej chwili. Na pewno nie w tej chwili miasto nie może szukać dodatkowych dochodów czy OSIR, ponieważ jakby strefą zajmuje się OSIR, chyba że to się zmieniło w ostatnim czasie, ale chyba nie.
Nie, OSIR.
OSIR w dalszym ciągu. To zasila budżet OSIR-u. Strefa jest to dobrym pomysłem, natomiast na pewno nie w pandemii. Przypominam, że opłaty za parkowanie nie były podnoszone od 18 lat. Przez 18 lat
to jest pewien argument, jasne.
I koszty na pewno wzrosły. Natomiast jeżeli czekaliśmy 18 lat, to możemy poczekać jeszcze ten rok, dwa czy trzy, po to, żeby ten problem przełożyć po pandemii, kiedy w końcu zaczniemy lepiej, niektórzy zaczną zarabiać, bo niektórzy nie mają w tej chwili dochodu. Przypominam, że wokół strefy parkowania też były prowadzone remonty. W związku z tym ci przedsiębiorcy już od kilku lat mają mniejsze dochody, ponieważ jeżeli były robione remonty, to oni mieli mniej klientów. Do tego doszła pandemia, a jeszcze chcemy podnosić ceny za parking przy ich sklepach, co tym bardziej będzie odstraszało klientów. Trzeba też pomyśleć o tych przedsiębiorcach, którzy wokół strefy płatnego parkowania mają swoje biznesy.
No ale najważniejsze, że dzieje się, jeśli chodzi o tę rewitalizację centrum Gorzowa, sporo się zmienia, są pomysły, już pewne efekty, co widzimy po deptaku i po ścisłym centrum widać. Mam nadzieję, że to będzie w tym kierunku właśnie szło.
Panie redaktorze, widać, jak prezydent Wójcicki to wprowadzał, wielu go krytykowało. Ja wtedy mówiłem wyraźnie, poczekajmy, zobaczymy, jakie będą efekty. To my, mieszkańcy, swoimi nogami zdecydujemy o tym, czy ten pomysł się przyjmie.
No jeszcze.
Jeżeli tam będziemy chodzić.
Teraz czekamy na koniec pandemii.
Wiemy, że to się sprawdza.
Bardzo panom dziękuję za dyskusję. Przypomnę, państwa i moimi gośćmi w tej części naszej audycji byli Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dziękuję.
Dziękuję państwu.
I Maciej Buszkiewicz, szef SLD w Gorzowie.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Ja wszystkim przypomnę, że dzisiaj w nocy zmieniamy czas z zimowego na letni, czyli przestawiamy zegarki z drugiej na trzecią, a więc śpimy chyba o tę godzinę krócej, niestety. Bardzo państwu dziękuję za uwagę, do usłyszenia.